Polska, obecnie muszę Państwu powiedzieć, jest spychana w Unii Europejskiej na pozycje odizolowane. Niestety mieliśmy tego ostatnio przykład przy negocjacjach w sprawie VAT-u. Pani wicepremier Gilowska, której na pewno nie można zarzucić ani nacjonalizmu, ani nie można jej zarzucić antysemityzmu, ani populizmu, przynajmniej na razie, bo jest dosyć, muszę przyznać, rzetelnym profesorem ekonomii, przeprowadziła w sposób tak nieudany negocjacje, że doprowadziła, iż byliśmy jedynym krajem, który nie chciał się zgodzić na przyjęcie tych propozycji VAT-u. Jaki wynik z tego problem? Taki, że dano pani Zycie Gilowskiej szansę ucieczki z tego tematu, jakby z niezręcznej sytuacji, ogłaszając, że Warszawa jest stolicą Polski. Bo przecież prawo do tego, aby interpretować, co to jest budownictwo socjalne, Polska miała już. Dużo wcześniej. Więc Komisja Europejska ogłosiła, że Polska ma prawo do tego, do czego ma prawo. A pani premier Gilowska powiedziała, aha, no to cieszymy się, że mamy prawo, do czego mamy prawo. Ale gdzie jest problem? Problem jest w tym, że na głosowaniu w Radzie Unii Europejskiej była Polska kontra Unia Europejska, cała, 24 kontra 1. Co to znaczy? Że polityka sprowadza się do tego, że mówimy, nie zgadzam się. Jak chcę to zmienić? Ja chcę też pokazać, że Polska nie jest krajem, w którym wszyscy są negatywnie nastawieni do Unii Europejskiej, że nie jest krajem, w którym wszyscy mówią na każde zawołanie nie. I chcę właśnie, aby Tarnów stał się tym miejscem, w którym będziemy pokazywać Polskę jako kraj ludzi, którzy są gotowi do kompromisu. Każdy mówi, że każdy ma prawo wypowiadania się, każdy ma prawo prezentowania swoich poglądów, każdy ma, o ile nie naruszają poglądów innych osób. No i jeżeli my walczyliśmy, na przykład socjaliści, o to, żeby nie uważano Polskę za kraj, prawda, homofobii, w ogóle nacjonalizmu czy czegoś, to wypowiedzi niektórych kolegów były o tyle nam utrudniały, że one właśnie były takie. Były takie, że ale jak nie można, na przykład niestety Prawa i Sprawiedliwości, i to nie było potrzebne na przykład. Ale potem, kiedy z nimi porozmawialiśmy, zrozumieli, że w Polsce to są nasze sprawy, ale w Unii Europejskiej to my raczej powinniśmy kreować wizerunek kraju otwartego. Otwartego na wszystko, bo to jest istotne. I chętnego do negocjacji, do rozmów, do akceptacji pewnych rozwiązań. Także praca i to, o czym powiedziałem, jest pewnym wyznacznikiem, jak Państwo wiecie. Jeżeli Państwo coś napiszecie, tak jak dzisiejszego spotkania, tak naprawdę wykreujecie pewien pogląd u rzeszy ludzi. I dlatego ja się martwię takim Le Monde, Le Figaro, czy The Guardian, czy innymi, bo dzisiaj przeciętny Belg, Francuz, czy Brytyjczyk, czytając to, ma wyrobiony pogląd, być może nawet trochę błędny, ale trzeba zrobić wszystko, żeby ten pogląd sprostować.
Wszyscy socjaliści generalnie, także i SND, mają w zwyczaju przedstawiać takie zestawienie, którego się pan również nie ustrzegł. Stawiać znak równości, że otwartość to jest i postęp to jest zestawienie, którego się pan również nie ustrzegł. Stawiać znak równości, że otwartość to jest i postęp to jest europejskość, a wszystko to, co jest anty, no to jest anty i w ogóle nie ma o czym mówić. Moim zdaniem jest to pewne takie swego rodzaju nadużycie, tak, bo my nie powinniśmy rozmawiać o antyeuropejskości, tylko raczej o sceptycyzmie względem Unii. Jako takiej, czy względem traktatu konstytucyjnego. I ja bym sobie chciał pozwolić na podobne uproszczenie i zadać tak skonstruowane pytanie. Czy nie sądzi Pan, że w ogóle sama idea Parlamentu Europejskiego, który jest ponadnarodowy, a właśnie można by powiedzieć, mówiąc polskiego, który jest ponadnarodowy, a właśnie można by powiedzieć, mówiąc po polsku, przeciwnarodowy, ponieważ Państwo należycie do ponadnarodowych ugrupowań.
Tak.
Nie ma reprezentacji narodowej, powiedzmy, jako takiej. No więc godzi to w suwerenność narodową i niszczy narodową tożsamość. To jest to tak naprawdę, można to w tych kategoriach postrzegać jako świadome niszczenie tej tożsamości. Znaczy, że pan zabierając głos, zabiera głos jako reprezentant swojego ugrupowania, natomiast nie zabiera pan głosu jako Polak.
Mhm. Więc panie redaktorze, myślę, że to, o czym pan powiedział, jest ważnym, ważnym tematem w dyskusji o, w ogóle o przyszłości Europy i o demokratyzacji Europy. I powiem tak, ja zabieram po pierwsze głos, zabieram głos przede wszystkim jako Polak i tak jestem postrzegany jako Polak. Tak samo jeżeli pan poseł Bogdan Pęk wiesza jakieś plakaty z Leninem, Stalinem i innymi przedstawicielami prawda, rewolucji socjalistycznej czy komunistycznej, to też nie jest postrzegany jako przedstawiciel skrajnej prawicy, tylko jako przedstawiciel skrajnej prawicy polskiej, prawda? A była taka akcja propagandowa, pamiętacie państwo? Są, jako żart powiem wam, że kiedy właśnie pan poseł tam wieszał te plakaty i z takiego przenośnego magnetofonu puszczał międzynarodówkę socjalistyczną, podszedł do mnie poseł brytyjski i mówi, taki znajomy, mówi, słuchaj Andrzej, a ci tam tak, tam tak protestują, tam na antresowy, no, tak, tam, tak, to komuniści. A on mówi, no nie. Ale tak zostali zrozumieni. I teraz dlaczego o tym mówię ten żart? Dlatego, że właśnie pewne pojęcia mogą, i czy pewne ekspresja pewnych pojęć może być inaczej zrozumiana w Unii niż u nas. I teraz, jeśli chodzi o suwerenność, o której pan powiedział, po pierwsze nie używam słów jak niszczenie czy godzenie, bo my, podpisując traktat akcesyjny, wstępując do Unii Europejskiej, zrzekliśmy się części swojej suwerenności. Taka jest prawda. Czy przenieśliśmy ją na poziom unijny. I tak samo uczynili Niemcy, Francuzi. To jest proste. Każdy część.
Ja pamiętam jeszcze argumentację, że wcale się, broń Boże, przystępując do Unii, nie wyrzekamy swojej suwerenności.
Nie wyrzekamy się jako całości. Nie, to oczywiście, że nie wyrzekamy się, ale...
Myślałem, że suwerenność jest jedna, albo się, tak jak cnota, albo się ją ma, albo się jej nie ma.
No, wie pan...
Tak samo jest traktatem konstytucyjnym, albo mamy konstytucję, albo Rzeczpospolitej.
Proszę pana, jak już off record będziemy rozmawiać, to ja to ten temat cnoty powiem panu jakiś żart, ale tutaj może... Tak, ale powiem panu tak, że w mojej ocenie, panie redaktorze, jest tak, iż ja widzę inny problem. Rzeczywiście częściej się z panem zgadzam, a trochę inaczej to widzę. Po pierwsze, my przenosimy część jakby naszych uprawnień suwerennych na poziom unijny i temu powinna towarzyszyć również kontrola demokratyczna na poziomie unijnym. I po to jest Parlament Europejski. Jeżeli my na przykład części naszych uprawnień przenieśliśmy do pierwszego filara, próbujemy budować drugi filar, wspólną politykę zagraniczną, no to fajnie. Tylko, że jeżeli to odbywa się w ramach Rady Unii Europejskiej, która jest tak naprawdę rządami państw, to tu musi być organ, który jest właśnie Parlament Europejski, który to kontroluje. I ten Parlament Europejski, kontroluje to w imieniu całej Unii Europejskiej, społeczeństw, ale tak naprawdę w imieniu narodów poszczególnych, które wybrały poszczególnych posłów narodowych. Więc my dlatego, jak już mówiłem, działamy w podwójnej roli. My działamy w ramach interesu narodowego i mandatu narodowego, jak wielokrotnie pokazały przykłady bardzo mądrze zdefiniowanego i bardzo mądrze przeprowadzanego. Udało nam się parę rzeczy zrobić razem jako Polakom, ale też działamy w ramach interesu Unii Europejskiej jako całości. Bo trudno niejednokrotnie jest rozgraniczyć tak od razu, czy to jest dobre dla całej Unii, czy to jest dobre dla Polski, prawda? Tak w 100%. I niech pan popatrzy na przykład, że wiele dyrektyw, no weźmy dyrektywę chociażby w sprawie części zamiennych, w sprawie patentów czy inne, okazuje się tam, że nie dla wszystkich krajów jest to równie ważne coś, ale niektóre kraje, które nie są aż tak bardzo zainteresowane tą sprawą, rozumieją, że jest to ważne w skali Unii albo dla innej części. I wtedy akceptują pewne rozwiązania. I my, działając w ten sposób, nie niszczymy suwerenności, bo jakby podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej odbywa się jakby tutaj na linii dwóch głównie, a nawet trzech instytucji. Więc Komisja Europejska, gdzie znowu mamy przedstawicieli krajów, którzy niby mają mieć mandat ponadnarodowy, ale dzisiaj na przykład można każdego komisarza odwołać mimo wszystko. Potem mamy Parlament Europejski, Radę, gdzie odbywa się cała Europejską, Unię Europejską, Radę Europejską, odbywa się cały ten proces legislacyjny. I teraz jest Parlament Europejski demokratycznie wybrany, który kontroluje komisję i współdecyduje z Radą. A w Radzie pan ma tylko i wyłącznie rządy. Więc jeżeli na przykład, i dlatego też jest dyskusja o tym, w jaki sposób powinny być podejmowane decyzje w Radzie Unii Europejskiej, bo jeżeli Parlament Europejski, który powinien patrzeć trochę szerzej na Unię Europejską, czegoś nie zaakceptuje lub zaakceptuje, to jeszcze jest Rada. Oni wspólnie muszą podjąć decyzję w tej sprawie. I w Radzie Europejskiej, proszę bardzo, ma pan premiera Marcinkiewicza, który może powiedzieć nie. Nie zgadzam się na przykład. Ale oczywiście nie we wszystkich sprawach da radę, bo musi mieć większość. A jak będzie, tak jak ja mówiłem, mówił jako jedyny nie, to w pewnych sprawach go przegłosują. A w pewnych sprawach, kiedy jest potrzebna jednomyślność, Unia nic nie zrobi bez zgody Polski. W tych najważniejszych, między innymi podatkach. Więc ja uważam, że ten system jest bardzo spójny. Przy czym ja bym jeszcze chciał, żeby ten system dawał właśnie więcej uprawnień Parlamentowi Europejskiemu, bo państwo macie prawo mnie wybrać jako posła lub mnie nie wybrać jako posła, a jadąc do Brukseli w waszym imieniu dokonuję kontroli tego, co się dzieje w komisji, w Radzie. Mam prawo głosu, mam prawo z kolegami z innych grup współdecydować. I powiem państwu tak, że te decyzje mają charakter polityczny, w sensie ideowości politycznej. Znaczy ja nie kieruję się działalnością mojej grupy, bo to jest z nazwy, że tak powiem, bo to są socjaliści, tylko kieruję się ze względu na spójność pewnych poglądów. I tak samo robił tym posłem na Sejm. I uważam, że gdyby dzisiaj taka dyrektywa usługowa, która jest wielkim tematem, która ma otworzyć rynek usług i ułatwić świadczenie usług na przykład polskiego usługodawcy w Niemczech, i spór dotyczy ideowy jest. I podejrzewam, że gdybyście państwo dzisiaj taką dyrektywę zaproponowali w polskim Sejmie jako ustawę, no to upraszczam, to ten podział by dokładnie taki sam był jak w Parlamencie Europejskim, że po jednej stronie byłaby prawica, a po drugiej stronie byłaby lewica. To więc coś się nic nie dzieje. Ale są te sprawy, których i pewne zapisy, których bez względu na to, czy ktoś jest z prawicy, czy z lewicy, takich na przykład jak w dyrektywie usługowej zasada państwa pochodzenia, których i lewica, i prawica jest za. Polska w Parlamencie Europejskim.